Istnieje stara przypowieść o mieście, w którym mieszkańcy nosili na szyi lekkie, niemal niewyczuwalne obręcze. Z czasem stały się one tak oczywiste, że nikt nie zwracał na nie uwagi. Kiedy przybysz pytał, dlaczego je noszą, mieszkańcy reagowali oburzeniem, tłumacząc, że to dowód dojrzałości i sukcesu. Niloufer Merchant wchodzi w rolę owego przybysza, stawiając współczesnej kulturze pracy pytania, które wielu uznaje za obrazoburcze. Nie interesuje jej, jak wygodniej nosić te obręcze, lecz kto je założył i dlaczego nazwaliśmy je cnotą. Jej praca nie jest poradnikiem o przetrwaniu w korporacyjnym akwarium. To surowy akt oskarżenia wymierzony w ustrój, który myli ludzką wartość z użytecznością, a wolność z patologiczną zdolnością do adaptacji. Autorka demaskuje 24 niewidzialne normy nowoczesnego biura, zrodzone z archaicznych hierarchii. Człowiek staje się tu jedynie aktywem o zmiennej stopie zwrotu. Najmocniejszy gest Merchant polega na odwróceniu diagnozy, która przerzuca winę za niepowodzenia na jednostkę. W dominującym imaginarium problem zawsze tkwi w pracowniku, który jest rzekomo zbyt mało odporny lub niedostatecznie strategiczny. Merchant odmawia przyjęcia tego oskarżenia. Twierdzi, że to nie człowiek jest źle skalibrowany, lecz sama architektura pracy niszczy nasz potencjał. Praca nie jest religią, choć system próbuje nas przekonać, że zbawienie zależy od poświęcenia dla kwartalnych wyników. Według raportów Instytutu Gallupa, globalne zaangażowanie pracowników spadło w 2024 roku do alarmującego poziomu 20%. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje wypalenie zawodowe jako syndrom wynikający z chronicznego stresu, z którym systemowo nie poradzono sobie w miejscu pracy. To nie jest prywatna przypadłość słabych jednostek, lecz fenomen związany z toksycznym kontekstem organizacyjnym. Mamy do czynienia z kryzysem architektonicznym, w którym problemy wynikają z błędnych struktur, a nie z psychologii jednostek. Współczesny kryzys pracy przesuwa punkt ciężkości z indywidualnej odporności na projekt instytucjonalny. Zamiast leczyć zmęczonych pracowników, powinniśmy naprawić wadliwe konstrukcje. To już nie tylko język krytycznej humanistyki, lecz twarda argumentacja ekonomii produktywności i zdrowia publicznego. Systemy te przestają być wydajne, stając się mechanizmami pożerającymi własne zasoby, zanim te zdążą się zregenerować. W obecnym paradygmacie personal brandingu, zdominowanym przez reputacyjne dashboardy, pracownik jest instruowany, by dokonał aktu samouproduktowienia. Ma stać się bytem czytelnym, komunikowalnym i natychmiast użytecznym dla systemu. Merchant odczytuje to jako przemoc symboliczną, czyli wymóg rynkowej wyceny osobowości, co prowadzi do zubożenia antropologicznego. Marka osobista jest jedynie spaliną silnika życia, a nie samym silnikiem. Gdy staje się centrum naszych starań, następuje tragiczne odwrócenie porządków. Człowiek zaczyna żyć pod dyktando sygnałów o własnej wartości, zamiast tę wartość faktycznie wytwarzać. Społeczeństwo, które zmusza członków do nieustannego reklamowania samych siebie, nie tworzy wolnych obywateli, lecz armię mikroprzedsiębiorców własnego wizerunku. To nie jest emancypacja, to outsourcing działu marketingu do ludzkiej duszy. Wolność musi zostać odzyskana z rąk specjalistów od public relations. Nie jestem wolny tylko dlatego, że wolno mi wybrać własny kolor kajdan. Jestem wolny wtedy, gdy mogę uczestniczyć w życiu gospodarczym bez przymusu amputowania części własnego ja. W tym sensie najpotężniejszym aktem wolności jest odrzucenie cudzych miar sukcesu. Współczesny rynek pracy znajduje się w kleszczach trzech nacisków. Po pierwsze, cyfrowa mierzalność pozwala na śledzenie każdego ruchu. Po drugie, generatywna sztuczna inteligencja wzmacnia pokusę standaryzacji. Po trzecie, narastający kryzys dobrostanu zmusza firmy do używania języka troski, który bywa marketingiem łagodniejszej formy dominacji. Kiedy organizacja mówi ci, że masz być sobą, ale tylko w ramach brandbooka, nie jest to zaproszenie do wolności, to oferta licencjonowanej autentyczności. Stawką rozważań Merchant nie jest kolejna reforma działów HR, lecz radykalna przebudowa pytania o to, czym jest praca w XXI wieku. To pytanie ma charakter ekonomiczny, prawny, antropologiczny i polityczny. Merchant odmawia neutralności tam, gdzie bywa ona grzeczną nazwą dla utrzymania status quo. Jej przesłanie jest brutalne: nie człowiek ma służyć gospodarce jak paliwo piecowi. To gospodarka ma być urządzeniem służącym życiu. Wszystko inne jest tylko lepiej ubranym kultem ekstrakcji. 24 niewidzialne normy należy rozumieć jako infrastrukturę posłuszeństwa. Ich siła wynika z procesu naturalizacji. Norma staje się skuteczna wtedy, gdy przestaje wyglądać jak zewnętrzny przymus i zaczyna uchodzić za oczywistość. Nowoczesny biznes kocha opowieści o wizjonerskich założycielach, którzy samodzielnie przestawiają zwrotnice historii. Kult ten promuje graczy klasy A, co stanowi rynkową mutację obsesji na punkcie polowania na talenty zamiast projektowania współpracy. Bohater nam szkodzi. Merchant zauważa, że rzeczywistość innowacji ma charakter zbiorowy i rodzi się z gęstej sieci relacji. Kiedy Boris Groysberg badał losy gwiezdnych analityków z Wall Street, odkrył, że po zmianie firmy ich wyniki gwałtownie spadały. Sukces zależy od niewidzialnej infrastruktury instytucjonalnej. Strategia, która nie przechodzi przez praktykę, staje się metafizyką PowerPointa. Mit bohatera działa niczym intelektualny parawan zasłaniający realne mechanizmy sprawcze. Zamiast mozolnie poprawiać strukturę współpracy, organizacja woli kupić kosztowną iluzję poprzez rekrutację prestiżowych nazwisk. W tym procesie budowanie kompetencji wspólnych zastępuje się fetyszyzacją dyplomu topowej uczelni. Organizacja myli selekcję statusu z selekcją kompetencji, co okazuje się zabójcze dla innowacji. Druga fikcja to sztuczne rozdzielenie strategii od egzekucji. Myślą ci na górze, robią ci na dole. To nowoczesna wersja podziału między panem a ręką roboczą. Merchant widzi w tym barierę dla uczenia się. Egzekucja oderwana od myślenia staje się mechanicznym posłuszeństwem. Pomiędzy tymi światami powstaje pusta przestrzeń, w której ginie sens pracy. Współczesne badania nad organizacjami adaptacyjnymi wskazują, że strategia nie jest jednorazowym aktem geniuszu. Jest procesem powstającym w nieustannej interakcji. Myślenie i działanie to dwie fazy tej samej czynności zbiorowej. Kiedy organizacja oddziela te sfery, otrzymuje fikcję sterowności, która usypia czujność liderów. Trzeci filar krytyki to teza, że zarządzanie zmianą bywa kontrolą w eleganckim przebraniu. W słowniku biznesu zmiana uchodzi za wartość autoteliczną. Merchant pyta jednak, kto definiuje kierunek i tempo. To, co nazywamy zarządzaniem zmianą, okazuje się inżynierią zgody. Nowe narzędzia wprowadza się językiem historycznej konieczności, obiecując świetlaną przyszłość. Tymczasem dane OECD pokazują, że skutki technologicznej rewolucji nie rozkładają się sprawiedliwie. Wymagają one głębokiego namysłu instytucjonalnego, a nie tylko korporacyjnych uników. Praca wymaga zabezpieczenia. Współczesne zarządzanie zmianą często maskuje kontrolę jako ewolucję. Lider ogłaszający zmianę bez stworzenia miejsca na realne współautorstwo nie praktykuje odwagi. Zamiast budować zaangażowanie, testuje posłuszeństwo. W takich momentach zarządzanie staje się inżynierią posłuszeństwa, a nie dialogiem o przyszłości. Wchodzimy w obszar moralnej samoświadomości korporacji, gdzie twarda hierarchia ustępuje miejsca estetyce dominacji ubranej w język dobra. Firma przestaje wydawać rozkazy, a zaczyna się opiekować. Zamiast żądać ofiary, celebruje zaangażowanie, zamieniając dyscyplinę na subtelną zachętę do pełnej widzialności. Władza mówiąca tonem empatii jest trudniejsza do zidentyfikowania niż brutalny autorytaryzm. W tym świetle należy odczytywać krytykę przywództwa służebnego. Problem nie tkwi w deklaracjach, lecz w strukturze relacji, która pozostaje paternalistyczna. Paternalizm przywdziewa maskę troski, twierdząc, że wie lepiej, czego potrzebują inni. Uzurpuje sobie prawo do definiowania cudzego dobra, tłumiąc potrzebę autonomii. Wiele odmian przywództwa służebnego operuje logiką, w której lider pozostaje centralnym rozdzielnikiem troski. Taka struktura skutecznie uzależnia innych od nastrojów dobrego pasterza. Jest to przykład przemocy symbolicznej, gdzie cała osoba zostaje zredukowana do mierzalnego zasobu. Opieka w sensie etycznym powinna budować zdolność do samostanowienia, podczas gdy jej korporacyjna imitacja więzi w złotych klatkach wdzięczności. Merchant przekonuje, że organizacje potrzebują mniej opiekunów, a więcej dojrzałych warunków współpracy. Przywołuje postać Mary Parker Follett i jej prawo sytuacji polegające na przesunięciu centrum decyzji z ego menedżera na obiektywne wymogi zadania. W takim układzie to rzeczywistość dyktuje warunki. Współczesna praca przestała być środkiem do celu, stając się formą wyrafinowanej niewoli, w której sami pilnujemy własnych kajdan. Pytanie brzmi, czy odważymy się zakwestionować te niewidzialne normy, zanim nasza podmiotowość zostanie skonsumowana przez system? Czy jesteśmy gotowi przestać być paliwem dla cudzych bilansów i zacząć projektować świat, w którym praca służy życiu, a nie odwrotnie?